Wielki Tydzień. Każdy dzień ma znaczenie. Rozmawiają Grzegorz Misiewicz i ksiądz profesor Janusz Lemański.
W sobotę już mówiliśmy o spotkaniu, które miało miejsce w Betanii, które opisuje Jan w swojej Ewangelii. Natomiast trzech pozostałych ewangelistów przywołuje tą samą scenę, ale umieszcza ją w okolicy środy, powiedzmy, mniej więcej. Tak to sobie chronologicznie ustawiamy. I nieco inaczej opisuje to wydarzenie. No, pierwsza rzecz, która już wybrzmiała, że jest to dom niejakiego Szymona Trędowatego. Ustaliliśmy, że jest taka tradycja, że prawdopodobnie był to ojciec Łazarza, Marii i Marty, czyli chodzi o to samo miejsce. Ale tutaj akurat ten Szymon Trędowaty jest gospodarzem i jest on faryzeuszem, jak podają ewangeliści. Zaczniemy może od fragmentu Marka, który tak opisuje początek tego spotkania. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział za stołem, przyszła kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowego, bardzo drogiego. Rozbiła flakonik i wylała mu olejek na głowę. Tutaj nie znamy imienia tej kobiety. Dlaczego Jan akurat mówił o Marii, a tutaj imię tej kobiety nie jest wyjawione. Czy to też ma jakieś znaczenie, czy to tak po prostu znaczy, u Jana, ewangeliści nie uważają to za istotne?
U Jana widzimy pewnego rodzaju taką tendencję do tworzenia takich paraboli, że pewne postaci się pojawiają na początku i potem powracają na końcu. No, taki najbardziej charakterystyczny przykład to jest oczywiście Maryja, która jest w Kanie Galilejskiej na początku i pod krzyżem na końcu. I obie te sceny jakby też stanowią pewnego rodzaju klucz do zrozumienia pewnych przekazów teologicznych, które ma Jan. I podobnie jest z Marią Magdaleną. Spotykamy ją na początku i teraz spotykamy ją na końcu, jako ta, która właśnie jest tutaj zidentyfikowana. Jan zapewne znał też już te inne wersje tego opowiadania.
No tak, jako ostatni pisze swoją Ewangelię.
Tak, o tej właśnie anonimowej kobiecie i postanowi nadać jej imię.
Przyjrzyjmy się teraz reakcji uczniów na ten akt tej kobiety, która namaszcza Jezusa. Pamiętamy, że u Jana w sobotę to się Judasz odezwał. Jan daje Judaszowi głos w tej sprawie, a tutaj czytamy tak u Marka. A niektórzy oburzyli się mówiąc między sobą, po co to marnowanie olejku? Wszak można było olejek ten sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. I przeciw niej, przeciw tej kobiecie, szemrali. Mateusz wskazuje, że ci niektórzy to byli oczywiście uczniowie Jezusa. Tak właśnie zareagowali. Natomiast Łukasz jeszcze dodaje, widząc to faryzeusz, który go zaprosił, czyli chodzi o tego Szymona Trędowatego, mówił sam do siebie, gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Jak mówiłem, u Jana oburza się Judasz, tutaj oburzają się jakby wszyscy uczniowie, a włącznie z gospodarzem, który no, tak tu trochę dziwnie mówi, no, gdyby on wiedział, czyli zaprosił Jezusa, był jego raczej przyjacielem, a tu tak trochę dziwi się, w jaki sposób ta kobieta mogła tego dokonać, w jaki sposób raczej Jezus pozwolił jej na taki gest. W ogóle jest pytanie, jak ona tam się dostała na to spotkanie.
Skoro była grzesznicą.
Skoro była grzesznicą, kto ją tam wpuścił?
No, my jakby po prostu myśląc o tej uczcie, to myślimy o takiej sferze zamkniętej. No, musimy pamiętać, nawet jeżeli to był człowiek bogaty, czyli miał ten dom troszkę większy niż zwykła rybacka chatka w Galilei, to jednak często spożywano na otwartym terenie, prawda? Poza tym scena...
Czyli w ogrodzie jakimś przy domu na przykład, czy...
Znaczy, ja bym sobie nawet był w stanie wyobrazić, że to samo pytanie, które przed chwilą postawiłeś, postawili sobie ci, którzy tą Ewangelię pisali i ci, do których ona była pierwotnie pisana, jak ona się znalazła. Stąd mamy tą tradycję,
skąd
która
ta kobieta
utożsamia, tak, że ona była mieszkanką tego domu.
Aha, czyli stąd to była ta Maria, która tam mieszkała.
U Jana.
U Jana, tak.
U Jana, bo tutaj powiedzmy jakby no, wydaje się kimś z zewnątrz, ponieważ gospodarzem jest ten właśnie Szymon Trędowaty. Nawet jeżeli przyjmiemy tą tradycję właśnie.
No tak, i on by o swojej córce, bo domniemanie, że był, nie powiedziałby, że jest grzesznicą,
dokładnie,
tak? Czyli
więc
ktoś inny to jest.
Być może mamy wyjaśnienie, powiedzmy skąd u Jana ta identyfikacja, prawda? Natomiast No, pytanie jest znowu, nie jest postawione tylko po to, żeby przytoczyć jakiś fakt, tylko żeby nas jakby poruszyć i się zastanowić właśnie, no kim on jest, dlaczego pozwala się dotykać grzesznicy, bo ci pierwsi odbiorcy, prawda, no jednak rozumieli wagę, powiedzmy, problemu, który poruszył Szymon, prawda,
no a... No tak, bo ona... Tamtej mentalności była nieczysta.
Była
tak?
nieczysta i uczyniłaby jego nieczysty.
No i
całe grono się mogło
tak,
poczuć zagrożone.
Przyniosłaby zarazę do tego domu.
W sensie duchowym.
Tak, w sensie duchowym. Więc ona była nieczysta i to było całkiem zrozumiałe, że dziwiło ludzi, że ktoś taki w ogóle
pozwala
ma czelność
się dotknąć.
Być. Tak?
No ale
i że
właśnie,
Jezus pozwala się dotknąć.
No ale właśnie,
tak?
Tutaj powiedzmy, ja bym sobie znalazł taką prostą odpowiedź. Ja jako taki właśnie też poruszony tym pytaniem, tak. bo ono też jakby powiedzmy wybrzmiewa w moim imieniu. No, nie potrzebują lekarza zdrowi, tylko ci, którzy się źle mają. I to jest taka scena, która właśnie pokazuje, Jezus się pozwala dotknąć grzesznikowi po to, żeby to było uzdrowienie. Nie, że ja odpycham grzesznika, tylko go przyciągam, że nie, że się boi, żeby się mnie dotknął, bo mnie uczyni nieczystym, tylko chcę, żeby mnie się dotknął, żebym ja go mógł uczynić czystym.
No i to
tak
jest
musimy
ta,
na to
i
patrzeć.
To jest ta zmiana. Dobrze, zobaczmy, jaka jest reakcja, odpowiedź Jezusa na tą sytuację według Marka na początek. Lecz Jezus rzekł, zostawcie ją. Czemu sprawiacie jej przykrość? Dobry uczynek spełniła względem mnie, bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić, lecz mnie nie zawsze macie. Ona uczyniła, co mogła, już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb. Zaprawdę, powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła. Trochę znowu to zawiłe jest, bo mowa o ubogich. Jeszcze raz, że nie zawsze Jezus jest tu, będzie z nimi, a ubodzy zawsze są. Czy ta kobieta była świadoma tego, co robi? Czy w ogóle ten kontekst z tymi ubogimi znowu nam się... Już myśmy trochę wspominali o tym, mówiąc o tym wydarzeniu opisanym przez Jana.
Tak, no ci ubodzy bardzo często stają się jakby taką zasłoną dymną, byśmy mogli powiedzieć, bo tutaj, prawda, dajemy coś ubogim, a jednocześnie mamy konkretną sytuację, taką personalną, bo ci ubodzy to jest takie uogólnienie. No to po prostu było wiadomo, że uczynki jakieś takie miłosierne wobec ubogich były wpisane w etos i już powiedzmy przepowiadania prorockiego ze Starego Testamentu i w Nowym Testamencie Jezus też to mówił, prawda? Kiedy choćbyśmy rozmawiali już o tej sytuacji, kiedy mówi to, co uczynicie najmniejszemu, no to uczynicie także i mnie. A więc drugi człowiek to jest ta droga. Ale tutaj jest jakby przypadek personalny, gdzie oni się nie pochylają nad człowiekiem jako jednostką, mhm. tylko im wystarczy, że oni wypełnią jakiś tam etos bardzo taki ogólny. Jezus nie mówi, że tam to jest złe. Mówi, dokładnie. Ubogich macie, czyńcie to tam dalej, ale tu się skupcie na tej konkretnej sytuacji teraz,
bo
gdzie
teraz
jest drugi
moment,
człowiek.
Tak,
bo możemy czasem tym, że tak powiem, tym tą jakby deklarowaną troską o ubogich zasłonić aktualny problem. Możemy nie zauważyć pojedynczego człowieka, skupiając się na jakimś ogólnym wypełnieniu obowiązków, które wynikają z racji naszej wiary.
No i poza tym to jest, to już też chyba o tym wspominaliśmy w sobotę, że to jest ten moment, kiedy za chwilę zacznie się ta droga męki Jezusa. Tak, skupmy się na tym. Teraz zaczyna się coś bardzo ważnego. Ubodzy, owszem, to wszystko jest ważne, to trzeba cały czas robić, ale teraz jest ten wyjątkowy moment.
Tak,
Jezus próbuje tę uwagę skupić na tym, bo to zaczyna się teraz dziać. I jeszcze...
No stąd to odniesienie właśnie, że ona zrobiła coś na to, co się za chwilę wydarzy. Namaściła mnie.
Zresztą
na
Jezus tu mówi, przynajmniej w zapisie Marka, że namaściło moje ciało na pogrzeb.
Dokładnie.
Jeżeli to padło w tej formie dosłownie, pogrzeb, no to trochę też chyba zastanowiło słuchaczy, no jaki pogrzeb, o czym Jezus mówi. No, pogrzeb, wszystko się dobrze toczy, siedzimy, rozmawiamy, jemy, Jezus działa w Jerozolimie, coraz lepiej mu to idzie, no za krok jeszcze powiem, a tu pogrzeb.
I to jest chyba bardzo ważne, to na to teraz zwracasz uwagę właśnie, że wszystko jest fajnie, to po co to burzyć?
No właśnie, czy to, a o jakim pogrzebie Jezus mówi?
A chodzi o to jednak, żeby to nasze fajne nas trochę nie uśpiło.
Jakby. No tak, bo tu można wyobrazić, że właśnie, jak już mówiliśmy niejednokrotnie, uczniowie ci zgromadzeni wokół ciągle czekają, że będzie coś więcej, coraz bardziej, a Jezus ciągle powraca do tego punktu. Słuchajcie, za chwilę się
ziarno
zacznie.
Musi obumrzeć.
Za chwilę się zacznie coś, co będzie wbrew temu wszystkiemu, jak to sobie wyobrażacie. Dobrze, sięgnijmy jeszcze na chwilę do Łukasza, bo u Łukasza odpowiedź Jezusa na sytuację jest nieco inna. Tak pisze Łukasz. Na to jest, że Jezus rzekł do niego, czyli do Szymona, bo tutaj akurat jest dialog z Szymonem u Łukasza, czyli gospodarzem tego spotkania. Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. On rzekł, powiedz nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien był mu 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwu. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział, sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł, słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi, widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować moich nóg. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł, twoje grzechy są odpuszczone. Znowu dosyć mocna scena. Po pierwsze ten dialog z Szymonem, tak, z gospodarzem, któremu pewnie trochę zrobił się głupio przez moment, że Jezus mu wypomina, że nie uczyniłeś tego i tego, co się zwykle powinno czynić ważnym gościom, a ta kobieta nie przestaje całować moich stóp, obmywać tych stóp. No i potem chyba, tak mi się wydaje, szokujące słowa, jeśli one padły w tej formie, dokładnie tak, mówi do kobiety, twoje grzechy są odpuszczone. To chyba zadziwiło trochę słuchaczy. Znaczy, w tamtym momencie. Czy raczej to jest...
Zadziwiło to, zależy jak na to spojrzymy, bo Jezus już nieraz, kiedy mu tam przynoszono na przykład chorych, czy sami przychodzili, jeżeli dali radę, no to było oczywiste, że oni oczekiwali takiego uzdrowienia fizycznego. I nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Większość tych sytuacji jednak Jezus zaczyna od uzdrowienia duchowego, pokazując, gdzie jest większy twój problem, gdzie jest większa choroba, gdzie jest większe zagrożenie dla twojego życia. Już nie tylko doczesnego, ale wiecznego. Więc powiedzmy, to nie jest pierwszy raz, kiedy Jezus mówi, odpuszczają ci się twoje grzechy. Natomiast no, co ich mogło bulwersować, no to co wybrzmiewa, tylko Bóg może odpuszczać grzechy.
No właśnie,
grzechy,
to jest ten dylemat.
Więc to jest jakby też w tym momencie przełomowym, o którym w tej chwili mówimy, bo za chwilę po prostu będą się działy po prostu wielkie rzeczy i zupełnie będzie świat postawiony na głowie. Z punktu widzenia oczekiwań tego otoczenia Jezusa, no to Jezus jakby jeszcze raz wzywa do tego, no mówi, odpowiedzcie sobie, kim ja jestem dla was, prawda, skoro odpuszczam grzechy. No grzech cudzołóstwa był grzechem ciężkim, prawda? To nie tylko w Izraelu, bo jak spojrzymy na teksty, czy egipskie, czy mezopotamskie, to tam wszędzie to też tak funkcjonowało. To był jeden z najcięższych grzechów. To było naruszenie jakby no, pewnych granic, których naruszać nie wolno było. Prawda? Bo mówię, ona wie, za co jest wdzięczna. Ona wie, no gdzie
właśnie
była.
Łukasz podaje, że bardzo umiłowała, Jezus tak mówi. Czyli... Co znaczy w tym kontekście umiłowała? Znaczy, skąd ta miłość jej do Jezusa?
My musimy też po prostu pamiętać o tym, że no znowu Łukasz ma przed sobą grono tych pierwszych chrześcijan, w których nie wszyscy byli święci. Tam wielu po prostu wychodziło z zakamarków swojego życia, z różnych sytuacji, wielu było grzeszników i też musimy wejść troszkę w sposób odczuwania i myślenia, że tam też pewnie te ludzkie względy brały uwagę, że ktoś patrzył i ten to był taki. A prawda, ja taki nie byłem. Ja pamiętam początek lat 90. już tak troszkę egzystencjalnie do tego podejdę. Mieszkałem w takim, to się dopiero budował kościół, więc mieszkałem w takim, trudno to nazwać domem, ale taka to przylepka była i powiedzmy jako młody wikary, za ścianą miałem taki pokój do spotkań pewnej grupy, już tam mniejsza o to jakiej, która miała za zadanie teraz stwierdzić, czy przyjmą do swojego grona jakiegoś człowieka. I pamiętam przez tą cienką ścianę dykty, prawda, słyszałem jak tam tą dyskusję. Tego? Przecież on był taki, a owaki.
Ma swoją przyjąć? Przeszłość, tak.
Skończyło się, że go przyjęli. Pamiętam, po 30 latach wróciłem. Człowiek oddany Panu Bogu. Człowiek całkowicie zaangażowany w różne tam po prostu aspekty. Ale pamiętam tą rozmowę. To na tak jakoś mnie, jako młodego księdza wtedy, jakoś miesiąc czy dwa poświęcenia, no może trochę więcej poświęceniach, ale to były pierwsze miesiące i tak jakoś tak mnie ubodło to wtedy, że tu taka dyskusja, bo on był grzesznikiem, no ale chce teraz im nie być, przychodzi, to ta wspólnota musi go przyjąć.
Czyli jak Łukasz pisał i miał na myśli tych swoich pierwszych odbiorców, którzy stawali się chrześcijanami wtedy z różnych ścieżek życia się schodzili.
Widział problem też.
Więc jakby to jest taka zachęta, tak, że ona umiłowała, czyli jeżeli będziesz miłował, możesz przyjść do Jezusa, nie ma obawy, nie ma lęku przed tym. I jeszcze ostatnie zdanie tutaj, które pada. Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Czyli jaka wiara, w co? No, czy ona wierzyła, że Jezus jest Mesjaszem, że jest Zbawicielem? No,
nie,
jeszcze chyba na to nie wpadła.
Powiedzmy, mówiąc o wierze, tak troszkę sięgam do mojego duszpasterskiego też doświadczenia, bo też takie mam. Na rekolekcjach często mam taką naukę właśnie na temat wiary. I wtedy rozpoczynam ją od subtelnego rozróżnienia. Ty mówisz wierzyć i od razu pytasz, w co ona wierzyła.
No tak,
prawda?
Naturalna...
Tu mamy credo, a tak. Ja wam chcę powiedzieć, tu tak się zwracam do tych moich odbiorców z rekolekcji, ja wam chcę powiedzieć, czym jest sam akt wiary. Co to znaczy uwierzyć tak skutecznie, żeby to zadziałało, żeby ta łaska zadziałała. Jezus o tym mówi. Ona uwierzyła, że może jej być odpuszczone, bo iluś takich przychodzi i wpada, o czym jeszcze pewnie będziemy mówili, w sytuację po prostu Judasza. Też wiedział, że nabroił, ale nie było go stać na taki akt wiary, który by powiedział, Panie, przebacz mi, zbłądziłem. On wiedział, że zbłądził, wyrzucił te srebrniki, ale nie było go stać na to najważniejsze, na to uwierzenie, że jemu też może być to odpuszczone. A ona uwierzyła i ta wiara ją uzdrawia. Uwierzyła, że Bóg jej może przebaczyć te wielkie grzechy, to powiedzmy, co sprawiło, że ją nazywają jawną grzesznicą, że patrzą na nią tak troszkę z boku zgorszeni i zdziwieni, że nawet boją się jej dotknąć, prawda? Więc mówi, nie, no przyjdź, jeżeli wierzysz w to, że ja cię mogę uzdrowić z twojej sytuacji, to przyjdź i się dotknij. I mówi to, że ona uwierzyła, że może być jej to przebaczone, że ona może podejść do tego stołu, mimo właśnie tych wrogich spojrzeń, jak się domyślamy, i tej nieprzychylnej wobec niej atmosfery, i dotknąć się Jezusa i usłyszeć, nie masz teraz już swoich grzechów, zacznij od początku. No bo jeżeli pamiętamy scenę też zapisaną u Jana, choć troszkę stylem do Jana nie pasującą, bardziej do Łukasza ona właśnie pasuje, prawda, kiedy postawiono jawną grzesznicę na środku, przyłapano ją na grzechu, co ty na to, prawda, bo Mojżesz kazał kamieniować. No to była pułapka na Jezusa, jak pamiętamy. Oczywiście uważny czytelnik, znający przepisy, wie, mówi, a gdzie jest ta druga strona, gdzie jest ten, z którym ją przyłapano, bo też powinien być, prawda. I Jezus to wykorzystuje, mówi, no to kto z was jest bez grzechu? Pewnie wszyscy chodzili do niej, tylko że siebie uważali za lepszych, natomiast no, ją chcieli jakby poświęcić po to, żeby go złapać na słowie. Więc tutaj mamy troszkę inną sytuację, ale no też wszyscy wytykają jawną grzesznicę. A kto z niej uczynił tą jawną grzesznicę? Często ta społeczność, która zamiast jej pomóc się wydobyć, to ją w tym pogrążała.
A ona uwierzyła w Boże miłosierdzie
dokładnie.
Po prostu. No nie wejdziemy oczywiście w duszę ani w umysł tej kobiety. Zresztą ona tutaj jest być może nawet celowo anonimowa w tym, bo jest pewnym symbolem, tak?
Tak.
Osoby, która uwierzyła, że Bóg może jej przebaczyć grzechy. I to jest sedno sprawy. I ten grzech, jak mówi Jezus, został jej przebaczony. Za chwilę dotkniemy innej rzeczywistości grzechu, który objawił się w postaci wszystkim nam znanej, czyli u Judasza, i spróbujemy poszukać odpowiedzi, czy ten grzech Judasza, który kojarzy nam się ze zdradą, też został odpuszczony. U Jana czytamy tak. Na to rzekł do nich Jezus. Czyż nie wybrałem was 12, a jeden z was jest diabłem? Mówił zaś o Judaszu, synu Szymona Iskarioty. Ten bowiem jeden z 12 miał go wydać. Znowu bardzo mocne słowa, nazwanie kogoś diabłem, ale najpierw spróbujmy znaleźć odpowiedź na pytanie, kim był Judasz? Skąd się wziął? Czy od początku był podejrzany? Czy ta jego rola zdrajcy już była naznaczona jakoś wcześniej?
No, jest rzeczą oczywistą, żeśmy o tym wiele razy mówili, że ewangeliści widzą rzeczy już post factum. To się już wydarzyło i oni go identyfikują. Natomiast no, mimo wszystko, no, kim był? Samo imię, podobnie jak imię Judyta, raczej pokazuje na Judę jako pochodzenie. Byłby to wtedy jedyny pochodzący z Judy.
Czyli z krainy z Judei.
Z Judei, tak.
Czyli,
no Żyd byśmy mogli tak, powiedzieć po polsku.
Jezus był głównie działał w Galilei. Te wielki tydzień, o którym mówimy, dzieje się w Judei, gdzie była Jerozolima. Większość uczniów jest z Galilei, a Judasz prawdopodobnie był tak, właśnie z Judei.
Bo to jest, znaczy, po prostu, no, on ma przydomek Iskariota, czyli ktoś, kto pochodzi z Kariotu. Była, czy to jest też taka hipoteza mniej popularna, że to trzeba rozumieć w sensie Sikario, czyli taki zabójca do wynajęcia, ach, można powiedzieć, sikariusz, prawda? Ale to jest,
czyli
raczej mniej prawdopodobne.
Dodany taki do niego przydomek, być
to
może.
To była próba interpretacji tego pojęcia. Judasz z Kariotu, przedstawiciel Judei, gdybyśmy chcieli szukać jego korzeni. Natomiast był jednym z uczniów powołanych. To, że już my, że tak powiem, żeśmy usłyszeli, że ma złą prasę potem u ewangelistów, no to jest jakby logiczne, bo też patrzą post factum, ale o czym żeśmy rozmawiali troszkę tutaj wcześniej, przed nagrywaniem, prawda? Że kiedy Jezus mówi, jeden z was mnie zdradzi, a wszyscy są poruszeni. Tu nikt nie jest siebie pewny i nie powinien, bo Piotr za chwilę będzie oczywiście mówił, ja to wszyscy, nie ja. Też, prawda? Nikt nie może być pewny. Padło na to, że powiedzmy historycznie był to Judasz, który zdradził, ale tak praktycznie wszyscy się czuli tymi, którzy mogliby być o to oskarżeni. Tak. Nie byli pewni w tej sytuacji, można powiedzieć.
Ale takie pytanie przychodzi, pewnie często ludzie mogą sobie zadawać. Czy Jezus wiedział od początku, wybierając 12, że Judas to będzie tym, który go zdradzi? Czy to się dopiero zdarzyło?
No, patrząc na to, na te inne zapisy z Ewangelii, że Jezus wiedział, o czym myślą, co czują, no to nie mamy wątpliwości, że wiedział, że go zdradzi. Stąd tym bardziej możemy się po prostu zapytać, to czemu go wybrał?
No właśnie, dlaczego go wybrał, skoro wiadomo było, że będzie przyczyną katastrofy?
To ja ci to odpowiem bardzo, bardzo szybko, bo daję mu szansę. Mimo tego, że opatrzność jakby pozwala przewidywać i widzieć rzeczy dalej niż my widzimy, prawda, widzieć ich zwieńczenie, to jednak go nie wyklucza.
Czyli z tego, co mówisz, Judasz, Jezus wiedział, że Judasz zdradzi, ale dał mu szansę, żeby nie zdradził, więc rodzi się pytanie jednak retoryczne, co by było, gdyby jednak Judasz nie zdradził?
No, gdyby nie zdradził,
czy historia zbawienia potoczyła się inaczej?
Pytanie byłoby uzasadnione, gdyby nie zdradził, no ale no skoro
tak.
Zdradził,
no to... No, mówię, to jest retoryczne, bo nie znajdziemy odpowiedzi na to pytanie, no, ale tym niemniej ono, szczególnie w sceptycznych głowach, może się rodzić.
No to jest stworzenie, że tak powiem, rzeczywistości alternatywnych, których tworzyć
takiego
nie trzeba. Stało się tak, jak się stało.
No właśnie.
Pytanie zasadne, moim zdaniem, jest to, dlaczego właśnie Jezus, mimo tego, że wiedział, że go zdradził, to go wybrał. No bo właśnie odpowiedź jest prosta, bo Pan Bóg każdemu daje szansę. Jemu też dał szansę, że tutaj trzeba pokazać, to jest świetna ilustracja tego, jak się zastanawiamy, kogo Pan Bóg odrzuci. Nikogo.
To właśnie, to jest chyba ważny punkt.
Sam mogę odciąć, ja sam mogę zrezygnować z bycia właśnie
to, to
z
jest,
Panem
To jest
Bogu.
Bardzo ważne, że Jezus wiedział, zakładając, że wiedział, że go zdradzi, nie odrzucił go.
Zaprasza
ciągle go chciał mieć w gronie apostołów. I to jest piękne przesłanie, że Jezus nie odrzucił. Mówi, ten mnie zdradzi, to już mogę go skreślić. Nie skreśla go. I to jest ciekawe, to jest bardzo fajne. Ale zobaczmy, jak ewangeliści o samej zdradzie piszą, co się wydarzyło już za przyczyną Judasza. Tak oto relacjonuje to Marek. Wtedy Judasz Iskariota, jeden z 12, poszedł do arcykapłanów, aby im go wydać. Gdy to usłyszeli, ucieszyli się i przyrzekli dać mu pieniądze. Odtąd szukał dogodnej sposobności, jakby go wydać, Jezusa. Mateusz natomiast tak to relacjonuje. Wtedy jeden z 12 imieniem Judasz Iskariota udał się do arcykapłanów i rzekł: co chcecie mi dać, a ja wam go wydam. A oni wyznaczyli mu 30 srebrników. Odtąd szukał sposobności, aby go wydać. Łukasz jeszcze dodaje, że w Judasza wstąpił szatan. Diabeł, także to taka jeszcze mocne zdanie. Zresztą sam Jezus wcześniej mówił, że jeden z was jest diabłem. To dosyć takie przykro brzmiące zdanie. Ale zapytajmy, dlaczego Judasz chciał zdradzić Jezusa? Co było jego motywacją tak naprawdę? Bo tu można powiedzieć, chciał zarobić srebrniki, tak, chciał się stać bogaty, no to zdradził swego mistrza. Ale może było tak, taka mi myśl przychodzi do głowy, że Judasz chciał, miał intencję ocalić Jezusa. To znaczy, wiedział, że Jezus, zadzierając arcykapłanami, stawiając sprawę na ostrzu noża, no prawdopodobnie będą chcieli, może miał jakieś przecieki, że wydano na niego wyrok już zaocznie, na wyrok Jezusa, więc pomyślał sobie, jak go wydam teraz, no to go zamkną do więzienia, jakiś tam wyrok wydadzą, ukarają go, ale przez to może przeżyje, ocali, a tak to będzie ciążyła na nim kara śmierci. Może taka była motywacja Judasza, chociaż oczywiście nie ma tego w Ewangeliach, to jest czysta spekulacja, ale takie pytanie mi się w głowie rodzi.
Zanim ci odpowiem, co ja myślę, to ci najpierw jakby zasugeruję jeszcze dwie inne możliwości. No jedna, którą sugeruje sama Ewangelia, święty Jan, podkradał. Więc być może
tak, wcześniej mówił Jan, że on z trzosa podkradał sobie pieniądze.
Być może myślę sobie tam, no tutaj powiedzmy kariery nie zrobię, skoro on tutaj, prawda, mówi dokładnie odwrotne rzeczy, niż się spodziewałem, przecież inni
no
tam
No tak,
się...
bo może on spodziewał się, że będzie wielkim Mesjaszem, wielkim dokładnie. Tym królem, a tutaj coś się nie
kleje. No to jest powiedzmy taka...
Zaczyna mówić o śmierci, o ukrzyżowaniu, coś tu nie pasuje.
To jest negatywna, że tak powiem, ocena. Druga, która się stała popularna też w ostatnich latach, kiedy odkryto jedną z gnostyckich Ewangelii, gdzie Judasz jest pozytywnym bohaterem, prawda? No bo gnostycyzm to jest taki troszkę neoplatonizm.
Czyli Ewangelia gnostycka, dopowiedzmy, to tak. Jest tekst jak Ewangelia, nie kanoniczny oczywiście, czyli nie z Pisma Świętego,
późniejszy.
Ale funkcjonujący w tamtych czasach.
No ale właśnie w takich postumediach, takich powiedzmy społecznych, różnych, popularnych, czasów. Próbowano powiedzieć, że to jest ta prawdziwa Ewangelia. No to nie jest ta prawdziwa, bo jest znacznie późniejsza, ale ktoś, kto tam gdzieś się otarł o historię filozofii, pamięta, że Platon mówił, że ciało to jest więzienie dla tego psychy, dla tej duszy. I właśnie gnostycy tak wierzyli, że właśnie to ciało to jest to złe, to trzeba to odrzucić, trzeba się wyzwolić w tej sferze duchowej. I właśnie Judasz to był ten, który wyzwolił Pana Jezusa.
Czyli w tym kręgu powstał ten tekst Ewangelii gnostycznej, w którym jest mowa o Judaszu.
I stąd pozytywna właśnie prezentacja postaci Judasza, jako tego, który uwolnił Jezusa od tego więzienia, jakim było ciało. No to są dwie, można powiedzieć, skrajne propozycje. I teraz wracając, dlaczego Judasz... Ja myślę, że właśnie po prostu ewangeliści nas stawiają, jeden z nich sugeruje, co mogło być powodem, owa chciwość, ale tak naprawdę stawiają nas przed, powiedzmy, pytaniem znacznie dalej idącym. To, dlaczego Judasz zdradził, to już jest jego sprawa. Mhm. Ale dlaczego ja czasem staję w sytuacji Judasza i po prostu Jezusa zdradzam? To jest pytanie egzystencjalne do mnie, jako do chrześcijanina. Bo to po prostu nie jest opowieść, która się wydarzyła już się, że tak powiem, nie zdarza. To jest opowieść o tym, że z tego grona wybranych uczniów, zaproszonych, nazywanych przyjaciółmi, może się zdarzyć, że i ja mogę chcieć się z różnych powodów wyrwać. Mogą być to srebrniki, może być to błędne myślenie o tym, że robię coś fajnego dla Jezusa, a wyjdzie na to, że jednak no, jestem jego wrogiem, jego zdrajcą. Czy może być to jeszcze tysiąc różnych innych kontekstów? Egzystencjalne pytanie ja bym postawił, bo te Ewangelie, one, to jeszcze raz powiem, one nie są po to napisane, żeby nam opowiedzieć coś, co mamy sobie, jako, tak jak każdą inną opowiastkę, posłuchać, powiedzieć, no fajna opowieść i na tym zamknąć. Nie, one mają we mnie wzbudzić wiarę.
Taka jest ich intencja.
Tak, one mają we mnie wzbudzić też pewną refleksję nad tym, co ja robię z tym, co dla mnie Pan Bóg zrobił, prawda? Jakie jest moje miejsce w tych obrazach. My w naszej pobożności często się tam, prawda, pod tym krzyżem stajemy z boku jako widzowie i mówimy, ja bym tak nie zrobił, a ja nie wiem, czy bym tak nie zrobił. Bo ja mogę się też w różnych sytuacjach, tak jak i Piotr mówi, ja bym tak nie zrobił, a za chwilę jednak tak robi. Bo sytuacja sprawia, że on w pewnym momencie mówi, ja nie znam Pana Jezusa.
Tak.
I nam się też tak może zdarzyć. I ja, znaczy tak bym patrzył na tę Ewangelię.
Czyli oczywiście motywacji Judasza nie poznamy. W tym momencie Ewangelie tego nie opisują, nie podają, ale czytając tą historię Judasza, no powinno nas to zastanowić, czy my jesteśmy wierni Jezusowi, jeżeli jesteśmy Jego uczniami, czy...
Ale pytanie, które postawiłeś, jest dobre właśnie. Dlaczego zdradził? No właśnie, bo to mnie...
Tak, można to drążyć, aczkolwiek nie mamy żadnych tekstów, ani żadnych odniesień w Ewangelii do tego, ale to jest właśnie... To mnie pytanie zaciekawia, no, czy jaka była jego motywacja.
Ono ostatecznie, twoje pytanie mnie doprowadza do właśnie pytania o mnie w tej Ewangelii.
To chyba słusznie.
Bardzo, bardzo dobrze, że je stawiasz, no bo...
Dobrze, zatem Jezus już jest namaszczony na swój pogrzeb, Judasz już go zdradził, czyli szuka sposobności, aby wydać go arcykapłanom. Wiemy, że oni, arcykapłani, wydali już na niego wyrok śmierci zaocznie. To wszystko niebawem się zdarzy, ale zanim dojdziemy do tego momentu, czeka nas jeszcze paschalna uczta według chronologii w czwartek wieczorem i będziemy chcieli być na tej uczcie obecni już następnego dnia wraz z uczniami Jezusem.